Łukasz Korycki, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, studio Pulsu Biznesu we wspólnej strefie Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej, a ze mną rektor Szkoły Głównej Handlowej, pan Piotr Wachowiak, profesor Piotr Wachowiak. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że znowu mamy wspólną strefę. To jest dla nas duży zaszczyt.
Dla nas też bardzo się cieszymy, że wspólnie możemy tutaj operować podczas EKG w Katowicach. Panie rektorze, zadam to pytanie, choć być może pan już trochę być znudzony tymi pytaniami, ale wiem, że też brał pan tutaj udział w dyskusjach. Mimo wielu programów, deklaracji, ta współpraca nauki z biznesem w Polsce wciąż rzadko prowadzi do jakichś takich skalowalnych, rynkowych innowacji. Jakie pan bariery tutaj widzi? To są instytucjonalne, finansowe, kulturowe? Jak je przełamywać?
Znaczy tak, jest coraz lepiej, chociaż do doskonałości jest jeszcze bardzo daleko. Natomiast pierwszy krok myślę, że już zrobiliśmy, bo biznes zrozumiał nasze oczekiwania, my zrozumieliśmy oczekiwania biznesu, bo one trochę są sprzeczne. Ponieważ żeby rozwijać naukę, to my musimy prowadzić przede wszystkim badania podstawowe. Natomiast dla biznesu najbardziej interesujące są badania użyteczne, które można szybko zastosować w praktyce. Dlatego też my musimy tutaj znaleźć kompromis między tymi badaniami podstawowymi, a tymi badaniami skierowanymi dla biznesu. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, a mianowicie, że biznes oczekuje bardzo szybkich badań, czyli od zamówienia do realizacji badań chcą, żeby był jak najkrótszy okres. Nie zawsze się to da, no ale dzięki różnym narzędziom, tak jak chociaż sztuczna inteligencja, możemy ten proces naukowy przyspieszyć. Co prawda metodologia badań, metodyka jest tutaj bardzo ważna.
To zapytam, to jak pana zdaniem powinna ta idealna współpraca na linii biznes-nauka wyglądać? Czy to powinno być tak, bo są badania podstawowe, rozumiem, no, że to się nie zmienia, no powinny być. Natomiast czy to jest tak, że przychodzi biznes do uczelni z jakimś konkretnym zamówieniem i wy realizujecie, czy wy inspirujecie biznes do jakichś działań innowacyjnych?
To musi być dialog. To musi być dialog, czyli z dwóch stron. I biznes przychodzi do nas z zamówieniami i my powinniśmy inspirować biznes do pewnych działań, bo proszę zobaczyć, jeżeli chcemy, żeby gospodarka polska, gospodarka europejska była gospodarką konkurencyjną, to ta innowacyjność gospodarki jest bardzo ważna. No nie wymyślimy innowacji bez nauki.
No właśnie. Panie profesorze, a jak uczelnia ekonomiczna, bo tu innowacje się kojarzą raczej z uczelniami technicznymi, te różnego rodzaju tam badania, natomiast w jakim stopniu właśnie uczelnie ekonomiczne, takie jak Szkoła Główna Handlowa, mogą stać się takim aktywnym uczestnikiem projektów badań i rozwoju w tych obszarach także strategicznych, o których się teraz tutaj dużo mówi, czyli bezpieczeństwo, obronność, a nie żeby być tylko takim zapleczem analitycznym. Jaka tu jest wasza rola?
No nie, ale to zaplecze analityczne, ekonomiczne w zasadzie przy każdej innowacji jest bardzo ważne, bardzo istotne. Chociażby teraz uczestniczymy w takim ważnym projekcie dotyczącym bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla wojska. I to jest projekt realizowany i przez naszą uczelnię, i przez uczelnię techniczną, i przez uniwersytet. A więc, bo tu trzeba zwrócić uwagę na tą interdyscyplinarność nauki, że ona w tej chwili jest, nie w tej chwili, jest bardzo ważna i będzie coraz ważniejsza, że my musimy się otwierać na różne dziedziny i dyscypliny nauki, bo wtedy te badania będą jak najbardziej efektywne.
Czyli rozumiem, że tutaj czy SGH, czy uniwersytet są jak gdyby równorzędnym uczestnikiem takiego projektu razem z uczelnią
oczywiście
techniczną.
Tak, oczywiście. Tak to wygląda.
Panie rektorze, wspomniał pan
jeszcze,
tu... tutaj...
Jeszcze, co jest ważne, uczestniczy uczelnia wojskowa, Wojskowa Akademia Techniczna. Bo to jest i Politechnika Krakowska, i właśnie Uniwersytet Warszawski, i my. Więc tu rzeczywiście każdy ma swój obszar do realizacji badań.
Obszar do zagospodarowania. Wspomniał Pan tutaj już o sztucznej inteligencji. Ja chciałem zapytać o wpływie sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji AI na model funkcjonowania uczelni. Bo rozumiem, że też od sposobu nauczania, ale też po organizację pracy. Czy Wy, no nie wiem, czy to dobre słowo, nadążacie jak gdyby za tą rewolucją technologiczną? Co się zmienia w szkolnictwie?
My musimy nadążać, bo my musimy być liderem, prawda? Jednak SGH kształtuje liderów, a więc samo też musi być tym liderem. Znaczy tak, w tej chwili tą sztuczną inteligencję odmieniamy przez wszystkie przypadki, bo rzeczywiście ona jest bardzo ważna. Ale ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Oczywiście to narzędzie może być niebezpieczne, jeżeli będzie źle użyte przez człowieka, natomiast ono jest bardzo pomocne. Chociażby procesy operacyjne, które zachodzą też na uczelniach, no dzięki sztucznej inteligencji mogą być bardziej efektywne. Oczywiście też sztuczna inteligencja może pomagać w dydaktyce. Natomiast chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę na te wartości, a przede wszystkim na uczciwość, że my musimy postępować uczciwie. Czyli jeżeli czerpiemy jakieś informacje ze sztucznej inteligencji, zasobów sztucznej inteligencji, to powinniśmy o tym napisać, chociaż w pracy, prawda? A nie, że na przykład za nas sztuczna inteligencja napisze pracę, napisze referat, czy napisze artykuł. Więc przed nawiasem sztucznej inteligencji ja jednak bym postawił tą etykę, wartości, zgodność z prawem.
To jak gdyby bez dwóch zdań, ale nie sposób zapytać właśnie przedstawiciela uczelni. Wykorzystywana jest ta sztuczna inteligencja pewnie przez studentów, przez nauczycieli, profesorów też w jakimś stopniu. Pewnie Wam najlepiej ocenić, bo dużo się o tym mówi. Ten stopień halucynacji sztucznej inteligencji
duży jest
wysoki.
Jest bardzo wysoki. Ja często, może nie tak często, ale robię ćwiczenia różnego rodzaju, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I stopień halucynacji jest duży, szczególnie chociażby na przykład zestawienie literatury przedmiotu. Oszukuje. Po prostu takich pozycji nie ma, które sztuczna inteligencja sobie wypisuje. A więc trzeba uważać, dlatego to może być narzędzie, które nam będzie pomagać, ale nie może nas zastąpić. Po drugie, oczywiście możemy powiedzieć tak, przygotowując wystąpienie, ja mogę zapytać sztucznej inteligencji, co by na ten temat powiedziała, ale to nie jest już moje wystąpienie i to będzie widać, prawda? Bo człowiek jeszcze musi się w to zaangażować, każdy ma pewien sposób wypowiedzi, na pewne rzeczy chce zwrócić większą uwagę, więc ta wypowiedź musi być od siebie. A jak to jest tylko ze sztucznej inteligencji, to już nie będzie takiego naszego zaangażowania i według mnie to będzie bardzo widoczne.
Czyli w tym obszarze sztuczna inteligencja raczej jako źródło inspiracji, ale też trzeba mocno tę inspirację zweryfikować. Panie profesorze, brał Pan też udział w panelu na temat tego, jak budować odporność społeczną na dezinformację i kryzysy. Jaka tutaj rola uczelni może być? Czy są przygotowane do takiej roli w sposób systemowy, jakiś projektowy, żeby tą odporność społeczeństwa na te dezinformacje różnego rodzaju?
No właśnie, my na uczelni o tym Myślimy, nawet w maju będzie taka duża konferencja na ten temat, więc już zapraszam pana redaktora, zamierzam powołać pełnomocnika rektora właśnie, jeżeli chodzi o dezinformację, bo to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie, które stoi przed wszystkimi, a największe przed uczelniami i przed państwem, czyli
przed mediami.
Przed mediami. I tu musimy wspólnie działać. Z punktu widzenia naszego bardzo ważne jest to, co my mówimy na SGH, że my kształtujemy liderów, a nie kształcimy. Bo ten krytycyzm, czyli ta umiejętność w tej chwili jest bardzo ważna, żeby ci młodzi ludzie umieli krytycznie analizować informacje, które się pojawiają i mogli od razu wiedzieć, że to jest prawdziwa informacja, a to jest dezinformacja, chociaż no coraz trudniej, pan redaktor przyzna, że coraz trudniej jest to odróżnić.
No i oczywiście trzeba sprawdzać w niezależnych źródłach, w dobrych mediach, a nie polegać tylko i wyłącznie na tym szumie informacyjnym, który pojawia się no, głównie w social mediach, bo to też
tak,
też
i prostować. I od razu to powinno być przez nas prostowane, prawda? Pokazywane, że to jest nieprawdziwa informacja.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.